Rozdział 5. Biegnijmy jak szaleni ku Bogu i ku bliźniemu. Część pierwsza.
Aby uświadomić sobie, co oznaczała inicjatywa apostolska Antoniego Marii w jego Kremonie, trzeba sięgnąć poza kronikę, choć ta, która się zachowała, nie jest zbyt obszerna, do jego kazań, to znaczy wystąpień, jakie kierował do wieczernika przyjaciół zgromadzonych w kościele świętego Witalisa. To matka Antoniego Marii po śmierci syna odkryła wśród jego papierów rękopis, który przekazała dwóm anielankom z kremońskiego klasztoru świętej Marty i który pozostał tam aż do czasu, gdy ojciec Gabuzio wszedł w jego posiadanie, umieszczając go w archiwum Barnabitów w Mediolanie. Kazania były skierowane do słuchaczy świeckich, mężczyzn, dorosłych, małżonków z dziećmi, w znacznej części wywodzących się z warstwy szlacheckiej, w każdym razie zamożnej, ale przede wszystkim do osób dążących do doskonałości, a więc prawdopodobnie członków jakiegoś bractwa albo oratorium reformatorskiego, nazywanego przypuszczalnie przyjaźnią, jakie zawiązało się w Kremonie. Intensywna katecheza prowadzona w kościele świętego Witalisa odsłoniła przed Zakarią istnienie niewielkiego, ale twardego fundamentu, złożonego z osób, które dostrzegały duchową nędzę swoich czasów i próbowały z niej wyjść, gromadząc się wokół charyzmatycznych liderów.
Byli wśród nich wierni słuchacze jego kazań, zaangażowani w głębokie doświadczenie religijne i dążący do wspólnego ideału doskonałości chrześcijańskiej. Oczywiście chodziło o ruch elitarny, obejmujący osoby z dobrze sytuowanych rodzin, które dysponowały wolnym czasem i bagażem kulturalnym odpowiednim do wypełnienia tego zadania. Zwykły lud musiał przede wszystkim myśleć o tym, jak związać koniec z końcem, jak pokonać głód i choroby.
Na podstawie uważnej analizy kazań można rzeczywiście odnieść wrażenie, że Antoni Maria zwracał się w szczególności do zorganizowanej grupy osób mających zamiar żyć jak autentyczni chrześcijanie. Było to drugie oblicze miasta. Nie zapomnijmy, że kilka lat wcześniej w Brescia niejaki Bartolomeo Stella założył szpital dla nieuleczalnie chorych, a w 1525 roku oratorium o nazwie Przyjaźń. Podobnie grupa z Kremony gromadziła się wokół Antoniego Marii, który wyróżniał się wśród wszystkich skutecznością i radykalnością swego przykładu. I właśnie to najbardziej interesowało przyjaciół.
Świętość jest dla wszystkich. Oczywistą nowością jest sposób rozumienia życia duchowego świeckich. Zakaria stwierdza, że nie jest ono mniej wymagające niż życie kapłanów i zakonników. Pogląd ten znajdzie później wyraz w równości trzech kolegiów, które powstaną w Mediolanie pod jego przewodnictwem. Ty, który urodziłeś się chrześcijaninem, urodziłeś się w tym wiernym kraju, urodziłeś się w miejscu i czasie, miejscu szczęścia, czasie obietnicy odnowy mężczyzn i kobiet, a potem zostałeś szczególnie wezwany do poznania samego siebie, pogardy dla świata, pokonania samego siebie, przyłączenia się do tego miejsca, a na dodatek zostałeś ozdobiony wieloma innymi darami przez Boga. Czyż zaprzeczysz, że zostałeś stworzony jedynie po to, by iść do Boga?
Święty wytyka pewne wady właściwe świeckim, jak na przykład praktykowanie zabobonu, zbyt małe okazywanie szacunku dla rodziców i starszych, krytykowanie kleru, ale trzeba się zapytać, czy ta krytyka w wielu przypadkach nie była bardziej niż uzasadniona. Dawanie złego przykładu i tak dalej. Poza demaskowaniem, ton jego wypowiedzi jest wysoce konstruktywny. Mężom zaleca delikatność względem żon i świętość małżeńską. Jak zawsze konkretny, wychodzi od codzienności z jej wieloma problemami i trudnościami. Na przykład dla żonatego mężczyzny żywotność rodziny zależy od relacji uczuciowej z żoną oraz od roli wychowawczej w stosunku do dzieci. Prawdopodobnie przyjaciele rozmawiali z Antonim Marią nie tylko o blaskach, ale i o cieniach, nieuchronnych w życiu małżeńskim. Wrażliwość nabyta w kontaktach z chorymi uzdolniła go do rozumienia i udzielania rad również w dziedzinie, w której nie miał bezpośredniego doświadczenia. Wyraźnie zauważa się w jego nauczaniu echo nauki Pawła, kiedy twierdzi, że ponieważ małżeństwo jest wielkim sakramentem, nie powinieneś również zatracić się w nim, jak czynią ludzie wulgarni. I pamiętaj, że nieskazitelne postępowanie odpowiada woli Bożej. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Sobór Watykański II w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes wyjaśni to, stwierdzając: nie może to nastąpić, jeżeli nie szanuje się szczerze cnoty czystości małżeńskiej.
W kwestii poprawnego wychowania dzieci kładzie on nacisk na obowiązek wdzięczności względem rodziców, także tych zmarłych, przez zanoszenie za nich częstych modlitw. A ponadto, cytując Pawła, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, dodaje: iluż złych rzeczy u dzieci jesteście przyczyną wy, ojcowie. One bowiem powinny was szanować, a nie bać się was jak słudzy. Wy natomiast powinniście nimi kierować jak dziećmi, a nie jak niewolnikami. Ani zbyt pobłażliwie, ani zbyt surowo. Bóg będzie bardzo stanowczo żądał od was zdania sprawy z surowości, z jaką traktujecie wasze dzieci. One powinny być wam posłuszne, lecz wy nie powinniście nakazywać im niczego, co byłoby przeciw Bogu. Nie powinniście dawać im złego przykładu ani słowami, ani czynami. I starajcie się przede wszystkim, aby nie widziały was ulegających namiętnościom, najbardziej gniewowi, ale w ogóle każdej innej namiętności. Bacz, najdroższy, że jesteś to winien nie tylko dzieciom, ale wszystkim sługom i osobom, które są w twoim domu. Dzieci nie powinny was zasmucać, a nawet przeciwnie, powinny was wspomagać, kiedy mogą. A wy ponadto nie powinniście być wobec nich zbyt rygorystyczni, zwłaszcza kiedy widzicie, że dobrze postępują. Dlatego, najdroższy, zrób tak, jak zrobił Tobiasz, który uczył syna dawać jałmużnę zarówno czynami, jak i słowami. A przede wszystkim nie traktuj swoich dzieci jak osły, ani słowami, ani czynami.
Idee te są bardziej niż kiedykolwiek aktualne również dzisiaj, w czasach, gdy wyraźnie uwidacznia się kryzys w relacjach między rodzicami a dziećmi. Interesująca jest również postawa, jaką sugeruje wobec starszych. Ponieważ ówczesnym zwyczajem, ale wydaje się, że obowiązującym również dzisiaj, było nazywanie taty i mamy starym lub starą. Zakaria surowo napomina, by zachowywać się z większym szacunkiem. Prawdopodobnie niezwykle serdeczny obraz matki, z którą zawsze czuł się w doskonałej harmonii, popychał go w tym kierunku. Z analizy tekstu wyłania się wyraźniej obraz jego audytorium. Była to pewna elita, jak powiedzieliśmy, ludzi dobrze ubranych, którym przy stole niczego nie brakowało, obsługiwanych przez licznych służących. Mieli oni wielu poddanych im robotników lub rzemieślników, wywierali niewątpliwy wpływ na instytucje publiczne. Ale jest też pewien zaskakujący szczegół, gdyż chodzi o cechę nietypową dla tej klasy społecznej. Wiele z tych osób postanowiło zmienić życie, zreformować siebie zgodnie ze sztywnym i wymagającym programem duchowym, opartym na częstej komunii, pokutach cielesnych, rachunku sumienia, modlitwie myślnej, odmawianiu psalmów i pogłębianiu znajomości Pisma Świętego.